Tydzień temu, jak w ogóle mówiłem kazanie, ja się odniosłem też do fragmentu takiego z pierwszej Samuelowej, ja go przypomnę, 15:22. Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. I myśmy mówili tutaj tak jakby o tym poziomowaniu, tak? Że Bóg mówi, że te składanie ofiar było dobre, tak? Ale lepsze jest słuchanie. Lepsze jest uważne słuchanie. I słuchajcie, w Księdze Kaznodziei Salomona jest pewna instrukcja, w jaki sposób mamy przychodzić na zgromadzenie Kościoła. To jest 4:17. I teraz posłuchajcie, to jest coś, co my powinniśmy mieć w zwyczaju jako Kościół Boży. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego i nastaw się na słuchanie, gdyż jest to lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, jak tylko czynić zło. To jest, słuchajcie, bardzo mocne słowo, że gdy idziesz do domu Bożego, powinieneś mieć serce nastawione na słuchanie. Na słuchanie, co Bóg chce mówić. Dzisiaj do mnie i do nas. Wiecie, wczoraj, gdy myśmy się też wieczorem u Marcina byli i modliliśmy się i w nocy i modliliśmy się i też, słuchajcie, tak się modliliśmy. Ja taki miałem moment, że tak wołałem, że Boże, chcemy Twojego Królestwa i to są dobre modlitwy. Ale w pewnym momencie usłyszałem tak, a czego ja chcę? I wiecie, że po prostu my przychodzimy się spotkać z Królem. Nikt, kto idzie się spotkać z Królem, nie robi tak, że tylko przychodzi z listą życzeń, ale w ogóle tak go traktuje, że on nie ma nic do powiedzenia. Dlatego, że najważniejsze jest to, co Król ma do powiedzenia. Najważniejsze jest to, czego On chce. Jakie Jego są pragnienia względem nas. Więc my powinniśmy mieć takie serce, że my tutaj przychodzimy z takim sercem uniżonym, mówimy: Królu, co Ty chcesz? A my wiemy, że On jest tym winogrodnikiem. Może On chce coś przyciąć. Może On chce coś powiedzieć, że słuchaj, mi coś nie pasuje. Czy mamy tą postawę serca, że chcemy to słyszeć? Że chcemy się poddać? Zobaczcie, te wszystkie listy do kościołów, to jest wyrażenie serca Jezusa do swego ludu. On w każdym z tym liście mówił, czego On chce od tego kościoła. Oczywiście to jest bardzo ważne, nasze potrzeby są dla Niego ważne. On chce też słyszeć nasze modlitwy zanoszone, prośby, błagania. Ale też wszystko z tą postawą, że Królu, a co Ty chcesz? Co Ty chcesz? Co Ty dzisiaj chcesz do nas powiedzieć? Na co chcesz położyć palec dzisiaj? Czy, także ja chcę zwrócić uwagę, czy mamy w ogóle taką postawę, że w taki sposób myślimy? Że przychodzimy tu po to, żeby może poddać się pod korektę? Słuchajcie, to jest bardzo ważne, mieć taką postawę. Nie powinniśmy tak traktować, że przychodzimy, a On nie ma nic do powiedzenia. Bo On nie jest wtedy żadnym królem i żadnym panem. Tak? Także jeszcze raz czytam. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. I nastaw się na słuchanie. I znowu, gdyż to jest lepsze niż ofiary składane przez głupich, bo nie umieją nic innego, tylko czynić zło. Kto jest tu głupi w tym przypadku? Ten, który nie chciał usłyszeć napomnienia. Ten, do którego Pan kierował słowo, słuchaj, w Twoim życiu coś jest nie tak, ja w Twoim życiu potrzebuję coś zmienić, ale ten ktoś nie chciał tego słuchać, ale za to szedł z ofiarą, tak? Ja wypełnię to, co mówi zakon, ja złożę Ci ofiarę. Jeszcze słuchajcie, jeden jeszcze fragment przeczytam, który też mi wczoraj ożył, tak w sercu. To 127 psalm. parę wersetów. Pieśń Pielgrzymek Salomonowa. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak i On we śnie obdarza umiłowanego swego. I tu jest mowa o ludziach, którzy mieli gorliwość, ale oni w tym wszystkim pominęli jedną rzecz. Pominęli relację z Bogiem. Daremnie wcześniej rano wstajecie. Czy złe jest wstać rano? Dobrze wstać rano. Ale dobrze wstać rano, aby się spotkać z Panem. Do Dawida Bóg powiedział: szukajcie zawsze oblicza mego. Więc to jest to, na co powinien pójść nacisk. Ja rano chcę wstać, żeby się spotkać z Panem, żeby przyjąć od Niego, żeby usłyszeć, a nie żeby niekoniecznie coś robić nie wiadomo co. Bo jeśli w tym wszystkim nie ma Jego, tak on mówi, to jest daremne, ale teraz słuchaj, ale jeśli ty masz relację z Nim, to on mówi nawet we śnie, on błogosławi. Także to jest to, co ostatnio, do czego my czujemy nacisk, tak, na relacje z Panem, że to jest ważniejsze niż tak jak on mówi, niż jakieś ofiary, niż pewne formy, niż rytuały, tak, niż jakaś praca dla Niego, bez Niego. On przede wszystkim chce relacji. Także powstańmy, będziemy się modlić. Ja jeszcze wam powiem, takie słyszałem świadectwo, nie pamiętam, kto to opowiadał. To jest autentyczna historia z Afryki. I to tam było tak, że wierzący to widzieli, że przyszedł jakiś człowiek spotkać się z wodzem swego plemienia, tak? Z królem swego plemienia. To chyba Erl Ortega gdzieś w swojej książce pisał. I słuchajcie, i to było tak, że jak ten człowiek przyszedł, to król akurat wychodził. I ten człowiek został, ja już nie pamiętam, on tam czekał dzień czy dwa dni na tego króla. I ci wierzący przyszli do niego i mówią: człowieku, co ty robisz? Ty w ogóle, to głupie jest, nie? Idź do domu. A on się spojrzał na nich. Mówi: wy w ogóle nic nie rozumiecie. Mówi: przecież to jest król. W postawie tego człowieka było to, że on może czekać tam kilka dni, bo król ma prawo sobie pójść. Ale ja czekam, bo to jest król. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy w takim społeczeństwie, że dzisiaj to, co się na świecie robi, my chcemy wszystko zrównać. Każdy jest równy. Ale król nie jest równy. Król ma być królem. Okej? Amen. Jezu, my chcemy przede wszystkim dziękować, że jesteś królem, który zostawił te królowanie i który stał się człowiekiem, który stał się sługą, który się uniżył, aby umrzeć na krzyżu. Że uniżyłeś się aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej, chociaż byłeś królem królów. I Panie, my przychodzimy dzisiaj i chcemy mieć te serce nastawione na słuchanie. Co Ty chcesz? Jezu, co Ty chcesz dzisiaj? Co Ty chcesz dzisiaj powiedzieć? Co Ty dzisiaj kierujesz do naszych serc? Co Ty kierujesz do nas jako Kościoła? Co kierujesz do mnie jako Twego Syna? Chcę mieć tą postawę. Postawę wdzięczności za Twój ból, za Twoją śmierć, za Twoje cierpienie, za Twoją miłość, za Twoją dobroć, za Twoją łaskę. I ja dziękuję, że nigdy nie przychodzisz, aby zrobić gorzej. Że nawet jeśli nieraz coś troszkę boli, ale Ty wiesz jedno, będzie lepiej później. Więc Królu, dziękujemy Ci, zapraszamy Cię. Zapraszamy Cię, wywyższamy Cię, chwalimy Cię i chcemy Cię słuchać. Chcemy być nastawieni, by zadowolić Twoje serce dzisiaj. I myślę, że to jest najważniejsze tutaj pośród nas, że przyszliśmy tu, by Twoje serce zadowolić. Twoje. I gdy to zrobimy, Ty masz łaskę, by odpowiedzieć na każdą potrzebę, która jest pośród nas. Na każdą potrzebę serca. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją miłość, Jezu. Dziękujemy, że jesteś wczoraj, dziś ten sam na wieki. Uwielbiamy Cię. Chwalimy Cię, Jezu.
Zaraz będziemy mieli też słowo dzisiaj. I ja tak krótko powiem, tak jak ostatnio mówiłem, tak, że chcemy tak jakby bardziej do tego zmierzać kierunku, żeby jak najwięcej ludzi brało udział w nabożeństwie. Wiadomo, że tego nie wyprodukujemy, tak? To jest działanie Ducha Świętego, ale chcemy tak jakby się do tego przystosowywać. Więc kochani, taki, ja powiem tak, że w tamtą niedzielę od razu po nabożeństwie dwie siostry do mnie podeszły i powiedziały, że obie miały słowo. Ale z powodów różnych, tak, krępacji i tak dalej, nie uwolniły, tak? Jeszcze inne siostry mówiły, że zdarzało się, że coś było, ale że dla nich wyjście do przodu jest taką barierą, że to jest nie do przełamania. Więc jest pomysł, że kupimy bezprzewodowy mikrofon. Tak. Taki mamy pomysł. To nie jest droga rzecz. Chcemy to kupić i wtedy mikrofon będziemy mogli puszczać w salę, tak? I nikt nie będzie musiał wstawać i wychodzić naprzód. Będzie można dzielić się, powiedzmy, słowem czy jakimś obrazem, cokolwiek w sercu ze swego miejsca. To jest, wiecie, takie, to jest wszystko po to, żeby pomóc wam, tak? I nam wszystkim sobie tak jakby wchodzić w te rzeczy. Też słuchajcie, tak myśmy też tak ostatnio sporo rozmawiamy, modlimy się razem i myślę tak, żeby się nie dziwić, nie? Że prawdopodobnie nie zawsze będzie tak, że będzie te takie klasyczne kazanie typu 40 minut, 60 minut, niekoniecznie, że na przykład może tak być, że wyjdzie kilka osób po 10 minut. Nie wiemy tego, tak? Nigdzie, słuchajcie, nie ma w Słowie Bożym napisane, ile ma trwać kazanie. Że to jest też pewna forma, rozumiecie? Ja powiem szczerze, mi nieraz było ciężko. Dlatego, że wiedziałem, że przychodzi moja kolej i czy mam, czy nie mam, to muszę, tak? A Bogu nie chodzi o to, że czy mam, czy nie mam, tylko że jeśli mam. A jak nie mam, to nie muszę, tak? Więc chcemy, tak jak mówię, my się uczymy tego, tak? Ale chcemy jak najbardziej się dopasowywać. I powiem wam, że już nieraz zdarzało się tak, że na przykład jeden coś powiedział, drugi później, tak? Trzeci. I praktycznie ten coś 10 minut, ten 15. I nie wiem, no bardzo fajnie było. Bardzo, ja nie wiem jak wy, ale ja nie czułem żadnej konieczności, że to jeden musi, tak? Całe nabożeństwo przemawiać. Także też, słuchajcie, zachęcam, nie wiem, no teraz, jeśli ktoś coś otrzymał, chciałby się podzielić czymkolwiek. Ja powiem tak, że jak w ogóle ja to rozumiem, że najczęściej, wiadomo, że niektóre rzeczy otrzymujemy od Boga dla nas, ale ja tak rozumiem, że jeśli my tu jesteśmy zebrani i jeśli coś w tym momencie ty otrzymujesz, co ci przynosi życie, zbudowanie i zachętę, to bardzo często to jest dla innych. Czyli na przykład w swoim czasie modlitwy i uwielbienia możesz coś przeżyć, że coś cię dotknie, gdzieś ci coś ożywi Bóg, jakieś słowo. I cokolwiek w czym odbierzesz życie Ducha Świętego. Jeśli cokolwiek takiego się stało, to możesz się wtedy Pana zapytać, Panie, czy chciałbyś, żebym Ci się podzielił? I wtedy wsłuchać się w swoje serce, co tam się dzieje. Tak? Jeśli będziesz czuł, że czujesz pobudzenie jakieś, to po prostu uwalniaj to. To jest, słuchajcie, tak proste. To nie trzeba stanąć i powiedzieć, tak mówi Pan. Naprawdę. Nawet ja bym przestrzegał przed tym. Graham Powell, który bardzo naprawdę go Bóg używa w darach ducha, on mówi, nie rób tego, mówi, bo jak to się okaże, że nie Pan, to będzie później ciężko to odkręcić. Także nie musisz od razu, że tak mówi Pan. Nie? Tylko, słuchajcie, wiecie, mam wrażenie, mi się wydaje, że coś takiego mam w sercu. Już. I bardzo proste, tak? Także nie wiem, słuchajcie, czas jest świadectw jakiś, czego można mówić z miejsc też. Jak nie ma, będziemy mieli zaraz dwa słowa, już chyba wiem, tak? Co najmniej. Proszę.
Ja chciałam się tylko z wami podzielić ostatnią moim przeżyciem z ostatniego piątku na modlitwie. Był taki moment, kiedy Agnieszka dostała taką wizję i zaczęła śpiewać nie dzięki mojej mocy, nie dzięki mojej sile, ale wszystko, ale dzięki Twojemu Duchowi to się stanie. I wiecie co, ja miałam tak przez moment, jakoś tak mi to nie pasowało i nie mogłam tego z ust jakoś tak mnie wychodziło. Jakoś, no nie wiem, coś mi się tam nie rymowało. I w pewnym momencie powiedziałam i zaczęłam śpiewać razem ze wszystkimi. I słuchajcie, to było niesamowite, bo taki wiatr koło mnie, ale on nie przeszedł dalej, tylko wszedł we mnie po prostu. I ja już wtedy w takim uniesieniu razem wszyscy wtedy śpiewaliśmy. To było niesamowite. To było niesamowite takie przeżycie. Także chciałam się podzielić, tylko dziękuję.
Dzisiaj będzie modlitwa, słuchajcie, też właśnie mieliśmy tydzień postu, niektórzy dzisiaj jeszcze poszczą i będzie później też modlitwa. Ja wam powiem świadectwo Luz Ward, która usługiwała w kościele w Puławach, w kościele na mszy. Ksiądz ją wtedy przez tego Jurka, przez tą społeczność w Siedlcach, przepraszam, tak, w Siedlcach, oni tam wejście dostali i mówi Luz, że szła i to był pierwszy raz jej w życiu, kiedy miała usługiwać w kościele katolickim. I przed Kościołem Bóg ją zatrzymał i mówi, musisz pokutować. Z tego, jak myślałaś o tych ludziach, jak mówiłaś o tych ludziach. I ona wiedziała, że po prostu jak tego nie zrobi, to w ogóle nie ma po co wchodzić. I mówi, w chwili, kiedy się z tym zgodziłaś, zaczęła przepraszać Boga po prostu za urazy, za po prostu gorycz, za obmowę po prostu katolików. Mówi, tak Duch Święty zaczęła płakać, po prostu miłość ją napełniła. I później przyszła i później jak głosiła, słuchajcie, ludzie byli uzdrawiani z chorób. Okej? Okay? Także to też ostatnio, słuchajcie, ten, kto ma miłość, ten ma rację. Nie kto ma rację, ten ma rację. Kto ma miłość, ten ma rację. To jest największa zasada chrześcijaństwa. Tak? Kto kocha, to Bóg mówi, ten ma rację, bo on ma miłość. Tak? Także musimy bardzo o tym pamiętać.
Chciałbym zacząć od tego, żeby powiedzieć... Taką rzecz, żebyście byli na tej modlitwie dzisiaj, dlatego że są ważne rzeczy, które dotyczą Polski, o które musimy się modlić. Ja myślę, że możemy sobie też nawet porozmawiać na ten temat, ale później, właśnie w trakcie tego czasu, co będzie modlitwa. Także proszę, żebyście jak najliczniej byli, pozostali na tej modlitwie. To są bardzo ważne rzeczy dla Polski, naprawdę. Chciałem się podzielić, mamy w ogóle właśnie, jesteśmy w tym czasie, kiedy mamy ten tydzień postu i modlitwy i przyszły mi dwa słowa, wierzę, że to są słowa prorocze do nas, słowo z Biblii, dlatego że Bóg w różny sposób przemawia ze słowem prorocze, tak, może powiedzieć coś, tak, że tak powiem, od siebie z serca, albo powiedzieć z serca przez Biblię, tak. Ja mam właśnie takie słowo z Biblii. To są dwa słowa. Zacznę od trudniejszego słowa. Najlepsze zostawię na koniec. Więc pierwsze słowo jest takie. Ale to też jest, pierwsze jest dlatego trudne, bo tam jest pewne wymaganie. Natomiast jest to wspaniała obietnica. Naprawdę, jak to przeczytacie, to zobaczycie, że to jest wspaniała obietnica. Księga Izajasza, 52 rozdział. To słowo dostałem w środę, właśnie w tym czasie, kiedy ja pościłem i modliłem się. Izajasza 52, od 7 wersetu do 12. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Wierzę, że dzisiaj Bóg właśnie chce to powiedzieć do nas, że ja jestem dla was królem. Zaufajcie mi, ja jestem królem. Słuchaj, twoi strażnicy podnoszą głos, razem radośnie wykrzykują, bo na własne oczy oglądają, jak Pan wraca na Syjon. Wierzę, że to, co my doświadczamy, to jest właśnie to, że Bóg wraca do Kościoła. W tym sensie, że zaczyna być coraz bardziej widoczny, Jego obecność jest coraz bardziej rzeczywista. Także po prostu... Z tego powodu podnoszą się w nas te radosne okrzyki, Bóg wraca, tak? Bóg powstaje w taki sposób, jaki do tej pory nie był jeszcze oglądany. Wykrzykujcie, śpiewajcie radośnie razem, gruzy Jeruzalemu, gdyż Pan pociesza swój lud, wykupuje Jeruzalem. Pan obnażył swoje święte ramię na oczach wszystkich narodów i oglądają wszystkie krańce ziemi zbawienie naszego Boga. Precz, precz, wyjdźcie stamtąd, nieczystego się nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród niego, oczyście się, wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Bo nie wyjdziecie w pośpiechu i w popłochu nie pójdziecie, gdyż przed wami pójdzie Pan i waszą tylną strażą będzie Pan Izraela. I Bóg tutaj mówi, że po prostu On taki będzie dla nas. Że On taki chce się dla nas stać, my będziemy w pośród Niego dosłownie. Tak, On będzie naszą strażą przednią, będzie naszą strażą tylną. My pójdziemy w radości. Ale jest tutaj właśnie warunek. To jest to właśnie ta trudna rzecz. Bóg mówi, nieczystego się nie dotykajcie. Wyjdźcie spośród Niego. I teraz, do czego odnosi się to słowo? Do czego odnosi się w historyczny sposób to słowo? To słowo odnosi się do wyjścia Izraela po prostu z Babilonu i do tego, kiedy Pan zaczął oczyszczać ich zaraz po wyjściu. I bardzo ciekawą rzeczą jest, z czego oni musieli zostać oczyszczeni. I ten fakt znajdujemy, ja nie będę czytał, bo mam drugie też słowo, więc chcę jak najszybciej to powiedzieć. Tą rzecz znajdujemy w Ezdrasza w 9 i w 10 rozdziale. I to była bardzo, bardzo ciężka i trudna rzecz dla tamtego ludu. Mianowicie okazało się, że oni przekroczyli zakon wbrew Pana i pojęli sobie po prostu żony z obcych plemion i mieli także z nimi dzieci. I po prostu Ezdrasz zarządził post z tego powodu, zarządził pokutę, zarządził modlitwę i wyznawał te grzechy przed Panem. Ale to nie chodziło tylko o to po prostu, żeby pokutować w sensie wypowiadania słów. Oni to zrobili. Oni oddalili swoje żony i oddalili po prostu te swoje dzieci. I to była bardzo, bardzo ciężka dla nich decyzja. Ja mówię o nich, ale co chce dzisiaj Bóg do nas powiedzieć? Przez to słowo. Ja wierzę, że przede wszystkim chce Bóg powiedzieć do nas taką rzecz, żebyśmy sprawdzili, czy w naszym życiu nie ma jakiegoś przymierza z kimś lub z czymś, co po prostu nie jest dobre w oczach Pana. I być może dla nas będzie to radykalna rzecz, żeby to odciąć. Tak samo jak dla tych ludzi wtedy było radykalną rzeczą, przepraszam, żeby po prostu oddalić te żony, które kochali, które miłowali, oni kochali z nimi przebywać. Ja wierzę, że są rzeczy w naszym życiu, które my kochamy z tymi przebywać, z tymi rzeczami i Bóg mi dzisiaj mówi, oddal to. Oddal to po prostu ze swojego życia. I dokładnie od razu przypomniał mi się ten werset, który ja dzieliłem się tym parę tygodni temu z 2 Koryntian 6 rozdziału. Nie chodźcie w jednym jarzmie z niewiernymi, tak? I później mówiłem o tej obietnicy, o której Bóg mówi, że mówi, jeżeli to zrobicie, to mówi, ja będę pośród was. Ja będę w was i będę przechadzał się pośród was. I to jest obietnica związana po prostu, jest to obietnica warunkowa. Jeśli my to zrobimy, to wykona się to po prostu w naszym życiu. Ale przyszło mi później, że to nie tylko chodzi po prostu o jakieś związki tego typu, co mówiłem, prawda? Co Bogu się nie podobają. To idzie głębiej i tu już mnie Bóg po prostu, wierzę, zaskoczył. Przypomniał mi słowo z Mateusza, 10 rozdział, 37-39 i później jest podobne słowo w Łukasza 14, 25-27 i Jezus mówi tam takie słowa. Jeśli kto bardziej miłuje ojca swego i matkę swoją, nie jest mi godzien. Jeśli kto bardziej miłuje syna swego i córkę, bardziej niż mnie, nie jest mi godzien. Ja wierzę, że to Bóg dzisiaj mówi do nas. Żebyśmy sprawdzili nasze serca, czy my naprawdę kochamy naszego Boga. Czy my naprawdę kochamy Jezusa. Czy przypadkiem nie jest tak, że Jego traktujemy po prostu tylko jako automat. Boże, daj mi to, Boże, daj mi tamto po prostu. A w rzeczywistości są ludzie i rzeczy, które my bardziej kochamy niż Jego. I Jezus mówi, to są bardzo ostre słowa. Jeśli kto kocha bardziej tego lub tamtego, mówi, nawet najbliższego z Twojej rodziny, mówi, nie jest mi godzien. My mamy miłować ojca, mamy miłować matkę, mamy miłować synów i córki, mamy miłować swoje żony, mamy miłować swoich mężów, ale nie możemy ich stawiać przed Pana. Amen. Więc to jest pierwsze słowo. Drugie jest związane z tą miłością do Boga. Poproszę o wyświetlenie Łukasza 10. To przyszło mi w piątek. I wierzę, że po prostu tutaj Bóg mówi, co chce zrobić. Znaczy, mówi tak, że widzi na nas na tej drodze, ale że chce jeszcze więcej. Chce jeszcze więcej. I to się odnosi do tego, co mówił Piotrek na samym początku. Posłuchajcie, 10 rozdział Łukasza, 38-42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Ta miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ja wierzę, że po prostu Bóg właśnie widzi nas, Kościół, który zmierza właśnie w tym celu. Który po prostu, pomimo tego, że inne kościoły mówią: Panie, a dlaczego oni nie robią tego, co my? Dlaczego oni nie wychodzą po prostu na ulicę? Dlaczego oni nie robią różnych rzeczy, tylko po prostu siedzą u Twoich stóp i modlą się i szukają Ciebie? A Jezus mówi: ta cząstka nie będzie Wam odebrana. Ta cząstka nie będzie Wam odebrana. Jeżeli sobie zobaczymy w Ewangeliach, jeżeli sobie przyjrzymy Ewangelię pod tym kątem, żebyśmy znaleźli osoby, które przychodzą dla Jezusa, jako tylko dla Jezusa, to są to osoby, których zawsze spotkamy u Jego stóp. Zawsze. I niestety tych osób jest niewiele. W Ewangeliach jest niewiele osób, o których Biblia mówi, że one były u stóp Jezusa. Niewiele. To są osoby, które przychodzą tylko dla Jezusa samego. Nie tylko, żeby od Niego coś wziąć, tylko przychodzą dla Niego samego. I pierwszą z nich była właśnie Maria. O niej też jest napisane w Jana w 12 rozdziale, że jakie ona miała serce, że wzięła po prostu bardzo, bardzo drogą maść, tak, i namaściła Jezusa przed śmiercią. I Bóg mówi, że to są osoby, które po prostu tak kochają Jezusa, że nie ma dla nich nic, czego by nie były w stanie dla Niego oddać. Dlatego, że Jezus jest dla nich drogocenniejszy. Jego obecność jest dla tych osób po prostu drogocenniejsza. Jest ważniejsza niż wszystko inne, niż działanie, niż po prostu jakieś rzeczy. Kolejną z tych osób był Jan. Ten to już w ogóle mistrzostwo świata. On już kładł się po prostu już na piersiach Jezusa, tak? Kolejną osobą, i chcę, żebyście wyświetlili ten werset. Łukasz 8:35. Łukasz 8:35. Kolejną osobą był gadareńczyk. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u stóp Jezusa, i zlękli się. I może po prostu mówili nam, czy mówili tobie, że po prostu ty postradałeś zmysły, a ja ci mówię dzisiaj, że to, że siedzisz u stóp Jezusa, to, że się modlisz do Niego, to, że szukasz Jego obecności, jest po prostu dowodem na to, że masz zdrowe zmysły. Ludzi o zdrowych zmysłach zawsze spotkamy w jednym miejscu, u stóp Jezusa. Zawsze znajdziemy w miejscu, w którym po prostu będą cenili bardziej Jego obecność niż wszystko inne i niż wszystkich innych. Kolejną osobą, która tak potraktowała Jezusa właśnie w ten sposób, to była grzesznica z Łukasza 7, która przyszła i obmywała stopy Jezusa. Obmywała, tak, namaszczała i tak dalej, i tak dalej. I tych osób jest niewiele. I to nie jest taka pospolita sprawa. To nie jest takie, że to się bardzo często spotyka. Jest bardzo dużo w Kościele szumu, jest bardzo w Kościele dużo rzeczy, które po prostu pochodzą po prostu z planów i programów człowieka. A Jezus mówi po prostu do nas, wy pozostańcie na tej drodze. Wy pozostańcie w tym miejscu. Pozostańcie u moich stóp. I ja wierzę, że jeżeli my staniemy się tym Kościołem u stóp Jezusa, to stanie się to, co jest napisane w Mateusza 15, 29. Wierzę w to. I tam jest napisane tak. Mateusz 15, 29. Albo coś. Albo się pomyliłem. Przepraszam. Chyba się musiałem pomylić. Zaraz sprawdzę. No może być 15:29 do 31. A gdy Jezus stamtąd odszedł, przyszedł nad Morze Galilejskie, wszedł na górę i usiadł tam. I przyszło do Niego mnóstwo ludu, mając z sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg Jego, u stóp Jego. A On ich uzdrowił, tak iż lud się zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą i wielbili Boga Izraela. Ja wierzę, że po prostu, jeżeli jakiś kościół właśnie się stanie tym kościołem u stóp Jezusa, to tak będzie. Bóg będzie sprawiał, że po prostu będą przynosili wszystkich, chorych, kalekich po prostu i tak dalej, i będą oni wszyscy uzdrawiani, wszyscy. Dlatego, że to czyni Jego obecność. To nie my czynimy po prostu, nie my jako kościół, to On to czyni. I na koniec chcę przeczytać, jak bardzo to jest właśnie ważne, że ta obecność Jezusa, to słuchanie Jego, o którym dzisiaj jest mowa od samego początku, jest po prostu ważne. Druga Mojżeszowa 33, 15-16. Druga Mojżeszowa 33, wersety od 15 do 16. Rzekł do niego Mojżesz, do Pana, jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam się stąd ruszać. Po czym można bowiem poznać, że znalazłem łaskę w oczach Twoich, ja i lud Twój, jak nie po tym, że Ty pójdziesz z nami, bo wtedy będziemy wyróżnieni, ja i lud Twój, spośród wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi. I Mojżesz wiedział, Mojżesz to był człowiek, o którym po prostu jest mowa, że to jest wzór dla nas, tak? Który przybywał z nim twarzą w twarz i on powiedział takie słowa, nie każ nam stąd wyruszać. Innymi słowy, nie każ nam iść i coś czynić, jeśli Ciebie nie będzie z nami. Dlatego, że to, co nas wyróżnia spośród wszystkich ludów ziemi, to jest Twoja obecność. To jest Twoja obecność. I wierzę, że Bóg chce, żebyśmy się właśnie stali takim kościołem, dla którego priorytetem będzie zachowywanie Bożej obecności pośród nas. Dla nas pojedynczo, dla nas pojedynczych, tak, dla nas jako rodzin domu, ale przede wszystkim, gdy się zgromadzamy, że Jego obecność będzie dla nas priorytetem. Amen.
Co teraz Marcin, tak? Ja wam powiem tak fajnie, do tego mi się przypomniało, co ta konferencja była w Lublinie, wiecie, tam był taki Jurek Rycharski, bardzo fajny w ogóle człowiek, pastor z Kalisza, naprawdę super, nie? I słuchajcie, on taką fajną rzecz powiedział, że to było coś, co wstrząsnęło jego życiem kiedyś, że on kiedyś się modlił i nagle w modlitwie usłyszał tak, Bóg na niego powiedział, ewangelizacja nie jest priorytetem. On był w szoku najpierw. Mówi, Boże, jak? A Bóg mówi, ja mam być priorytetem. I moja obecność. I to zmieniło cały Kościół, jego myślenie i wszystko. Rozumiecie? Bo to jest to, że my możemy pójść bez Niego. A Jemu nie o to chodzi. Że najważniejsza rzecz to jest On i my. To jest ta relacja i to jest ta więź. I z tej relacji dopiero później, tak, idziemy, by pewne rzeczy czynić. Chodź, Marcin.
Ja zasadniczo nawiązuję do tego wszystkiego, co jest tutaj mówione i jakby kontynuuję tą myśl, którą podjął Czarek, bo to, co mówiłeś, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne i mocne. I chciałbym zacząć tak od kilku takich pytań. Tak troszeczkę mocniej chciałbym tak jakby trochę potrząsnąć wami, okej? Jeżeli pozwolicie na to. Pierwsze pytanie, czy chcecie, żeby coś się wydarzyło poważnego, Bożego w waszym życiu? Czy chcecie po prostu czegoś niesamowitego, czy wolicie pozostać po prostu na takim poziomie letnim, takim nominalnym, przeciętnym chrześcijaństwie? Chcecie zostać, tak? No, nominalnie. Aha, no to, to już jak chcecie zostać, to nie mam nic do powiedzenia więcej. To możemy, to zróbmy herbatkę sobie, posiedźmy sobie. Mówię poważnie. Ja nie mówię, nie zrozumcie mnie źle, ale to nie ma żartów tutaj, słuchajcie, nie ma żartów. Rozumiecie? I naciskamy w jakimś kierunku od dłuższego czasu. Myślę, że to już układa się przynajmniej w okres mniej więcej gdzieś około półtora roku do dwóch. Zobaczcie, Bóg coś robi pomiędzy nami. Czarek też przekazał teraz słowo, które Duch Święty mówi do tego Kościoła. Do nas, czyli do kogo? Do kogoś obok, czy do mnie? Po prostu posłuchajcie, to nie ma żartów. Albo po prostu wchodzimy na tą drogę, albo nie, rozumiecie? Ja wierzę, że to słowo, które dzisiaj też Czarek mówił, w ogóle te słowa, o których mówimy, ten kierunek, o którym mówimy, nie jest tylko dla tego Kościoła. Jest dla Kościoła w Polsce. Tak uważam, przynajmniej. W Polsce, bo wierzę, że do wielu kościołów na świecie Bóg w podobny sposób mówi, ale wiem, że na przykład w Ameryce Południowej, Brazylia czy Argentyna, oni już w to weszli, rozumiecie? Oni już mają chwałę, znaki i cuda i Boga, żywego Boga na społeczności, na nabożeństwie. Nie tylko teorie. I po prostu to co my z tym zrobimy, to zależy od nas. Ja was nie mogę zmusić, żebyście wy położyli swoje serce przed Bogiem i powiedzieli, Boże, zrób co chcesz z moim życiem. To nie leży w mojej mocy. W mojej mocy leży tylko to, żeby powiedzieć, Boże, zrób ze mną to, co możesz. Ja mogę odpowiadać za swoje życie, nie mogę odpowiadać za wasze życie. Co wy dalej z tym zrobicie, to jest wasza indywidualna decyzja, czy w to wejdziecie, czy nie. W Joela jest napisane, wszakże jeszcze teraz mówi Pan, nawróćcie się do mnie całym swym sercem w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty i nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, święćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzież jest ich Bóg? Czy ludzie tak nie mówią? No modlą się, modlą, ale no mają nam nabożeństwa, ale nic się nie dzieje. Dlaczego mają wśród pogańskich ludów mówić, gdzie jest ich Bóg? Czy nie mogą powiedzieć, wiesz co, ale tam oni się modlą, tam Bóg czyni cuda, tam byłem i po prostu Bóg mi powiedział, co jest w moim sercu. Bóg mnie obnażył, moje życie, po prostu upadłem na kolana i płakałem. Bóg dotknął mojej rodziny, mojego życia. To jest Bóg żywy. Wtedy, po tym, co czytałem, Pan zapłonął gorliwością. W wyniku tej sytuacji, w wyniku tego, że oni... No, ogłosili święty post, rozdzierali swoje szaty, nawrócili swoje serce, zebrali, poświęcili zebranie, zebrali starszych, niemowlęta, oblubieniec wyszedł ze swojej komory, oblubieńca ze swojej komnaty, czyli nawiązali tą relację między mną a oblubieńcem. Czyli nie było tylko tak, że no panie, tam pięć minut, nie mam czasu, idę do domu. Nie, po prostu nawiązali relację z oblubienicą, czyli Ty nawiązujesz relację z Bogiem taką, jaką mają narzeczeni, którzy po prostu siedzą przed sobą, patrzą sobie w oczy i nie ma dla nich czasu. Nie ma dla nich obiadu, telewizji, kumpli. Nie ma po prostu. Rozumiecie? Dla Kościoła po prostu w dzisiejszych czasach musi być czas oblubieńca, oblubieńca. Nie ma dla ciebie telewizji, czasu, kumpli, obiadu, fajnego filmu w telewizji. Rozumiecie? Nie ma. Bóg da ci czas na to wszystko. Bóg ci pobłogosławi. Będziesz miał czas, także twoje życie będzie nasycone. Ale najpierw musisz zabiegać o to pierwsze. Najpierw znaleźć to miejsce ja i Jezus. Ja należę do Jezusa, On należy do mnie. Jest relacja między mną a Nim tylko i wyłącznie. Taki jest Kościół czasów ostatecznych. Dlatego też Czarek o tym mówił, że najpierw Jezus, najpierw relacja z Nim. To jest najważniejsze. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Dlaczego mamy zapłakać? Przecież mamy wszystko poukładane. Joel mówi, nie Joel, Ageusza mówi, tak? To Ageusza mówi. Czy to, co między wami jest, dzisiaj nie wygląda jako nic? Tak mówi księga Ageusza o czym? O Kościele. Mówi tam o Jerozolimie, o Domu Bożym. A dzisiaj to słowo przenosimy do Kościoła. Bóg mówi przez Ducha Świętego, czy to, co dzisiaj widzicie pośród siebie, nie wygląda jako nic? Dlaczego? Czy to, co dzisiaj widzicie, to jest nabożeństwo z Dziejów Apostolskich? Kiedy chustka Pawła uzdrawiała? Kiedy ludzie siedzieli tak długo czasami, że po prostu jeden młodzieniec zasnął, bo tak długo Paweł przemawiał? Rozumiecie? Po prostu my musimy zrozumieć powagę sytuacji, w jakiej żyjemy. To nie jest coś takiego, że my możemy albo nie musimy, a możemy sobie pójść do domu i posiedzieć. Możecie sobie pójść do domu i posiedzieć. Jesteście zupełnie wolni i Bóg was bardzo kocha i Bóg z wami będzie. Tylko jeżeli chcemy, żeby Bóg objawił swoją moc, to musimy razem, wspólnie zapłacić cenę. Rozumiecie? Razem, wspólnie musimy zapłacić cenę. Jeżeli Kościół w Polsce nie zapłaci tej ceny, nie wejdzie w to. Jeżeli Kościół w Polsce nie zapłaci ceny uniżenia przed sobą nawzajem i pojednania się Kościołem między sobą, pojednania brata z bratem w jednej społeczności, nie zapłaci ceny modlitwy, postu, szukania Boga, łez i uniżenia, nie wejdziemy w to. Bóg mówi proroctwa, chce, żebyście weszli w przebudzenie, a Kościół nie wejdzie w to przez to, że nie wejdzie w uniżenie, nie wejdzie w modlitwę, nie wejdzie w post. Nie wejdziemy w to. I proroctwa się nie wypełnią, dlatego że te proroctwa są warunkowe. Bóg nam pokazuje, chce, żebyście weszli w to miejsce. Ale my możemy wsadzić ręce w kieszeni i powiedzieć, nie mamy czasu, albo nie chce nam się. Rozumiecie? Dziękuję, Janusz, że jesteś ze mną. Słuchajcie, tu jest napisane, że wtedy Pan zapłonął gorliwością i dalej jest napisane, że oto ja zaślę wam zboże, mosz i oliwę, tym się nasycicie i tak dalej. Przychodzi przebudzenie, przychodzi poruszenie wtedy, kiedy oni zapłakali. Dlatego ja uważam, że dzisiaj jako starsi tego Kościoła powinniśmy, niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem i ołtarzem i mówią, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, bo nie ma między nami Boga, bo nie ma między nami realności Bożej. Wiecie co, słuchałem Rykarskiego ostatnio, jak wracałem, miałem dużo czasu, byłem w trasie, wracałem. Bóg był ze mną, na szczęście był miłosierny dla moich trudności, bo skończyło mi się paliwo na autostradzie, jak ktoś wie, jak to jest ciężko, jak się jest na autostradzie, bo czasami może być 30 km w jedną, 30 km w drugą, do najbliższej stacji. Także różne sytuacje, ale Bóg był miłosierny. Tak, i tak się ładnie dotoczyłem do zjazdu, elegancko się zatrzymałem, że miałem 300 metrów do stacji paliw. Także Bóg był ze mną w tym wszystkim. Bardzo naprawdę, to po prostu mogę dziękować Bogu, powiedzieć świadectwo, że Bóg naprawdę czuwa. Także dziękuję też mojej żonie za modlitwę o mnie. Ale słuchałem Rychalskiego i on powiedział o tym, jaki był Saul, jaki był Dawid. Saul był Bogiem, był królem. No, był królem, który nie szukał, nie potrzebował Bożej obecności. On, była świątynia, byli kapłani, nabożeństwo, on jest królem, wszystko było poukładane, dobrze jest, tak? No mamy nabożeństwo, wszystko, dobrze jest, nie, nic nie potrzeba, Panie Boże, błogosław, modlitwa jest, uwielbienie, to wszystko jest dobre, nie zrozumcie mnie źle. Ale taki był Saul. Powiedział, okej, okay, no jest, mamy wszystko i nie potrzebujemy nic. I tak na takim poziomie pozostawał. Ale Dawid powiedział, mam to wszystko, królestwo, mam wszystko, ale nie mam Bożej obecności, czyli Arki Przymierza. I płakał i szukał sposobu i przyprowadził Arkę Przymierza do Izraela. Bo wiedział, że mam wszystko, królestwo, wszystko mam poukładane, hierarchię, nabożeństwo, wszystko, ale nie mam tego, co jest najważniejsze, realnej Bożej obecności, społeczności z żywym, realnym, dotykającym, przechadzającym się pośród swojego ludu Bogiem. I po prostu sprowadził Arkę Przymierza. I co zrobił? Tańczył przed Panem w lnianym efodzie. Po prostu w pokorze, w uniżeniu. On wiedział, że to wszystko jest ważne, że mam królestwo, ale najważniejsze jest, żeby Bóg był w swojej mocy, w swojej realności pośród nas. I dlatego to jest dla każdego z nas najważniejsze. Ja wiem, że czasem nie poruszamy się jeszcze w takim zgraniu w nabożeństwie, że tak nie bardzo wiemy czasami, jak to wszystko dograć, że tak dzielimy się tymi funkcjami, przekazujemy sobie mikrofon, co dalej. Nie dziwcie się temu, dlatego że my chcemy, żeby to Duch Święty zadziałał tak, jak On chce, rozumiecie? To wymaga pewnej trudności, to wymaga pewnego poświęcenia, to wymaga pewnych łez po prostu wylanych. Wiecie, mamy taki jakiś ciekawie taki zwyczaj się zrobił teraz, że spotykamy się wieczorem na modlitwie, nie? Po 22. Trwa to w najgorszym wypadku do 2 w nocy. Powiecie, ale fajnie, nie? W ogóle nie jest fajnie, jeżeli po prostu rano się budzisz i bardzo niewyspany. W ogóle nie jest fajnie. Ja rano ledwo się zwlokłem z łóżka, bo to już druga noc taka, nie? Nie, po prostu nie jest fajnie. Paweł, tutaj jest napisane, nie, to Piotrek, ty czytałeś dzisiaj, tak? Że daremnie późno się kładziecie, wcześniej wstajecie. Byłoby to daremne. Czyli lud Boży czasami się późno kładzie i wcześniej wstaje, nie? Po prostu musisz zapłacić cenę. Jeśli chcesz przebudzenia w swoim życiu, musisz. Albo, wybierz, oblicz koszty, czy chcesz, czy nie chcesz. Jeżeli chcesz, to nie rób tego połowicznie, to po prostu pójdź na całość za Bogiem. Bądź takim człowiekiem, że pozwól, żeby twoje życie spłonęło jako ofiara żywa przed Bogiem. Jest, w Starym Testamencie była taka ofiara całopalna. Całopalna, czyli wszystko daj po prostu, połóż na ofiarę przed Bogiem. Wszystko. Położyłeś wszystko? Na pewno? Powiem wam, że jest pewien wyznacznik tego, czy położyłeś wszystko przed Bogiem, czy umarłeś dla siebie samego, żeby żyć dla Jezusa. Bo Paweł mówi o sobie, nie? Że ja umarłem, żyje we mnie Chrystus, tak? Że potrzebujemy wejść w to miejsce, kiedy umrzemy dla siebie samych, będziemy żyć dla Boga. Czy weszliśmy w to już? Powiem ci, że jeżeli nie miałeś, ja o sobie tak też mogę powiedzieć, jeżeli nie miałem takiej sytuacji, że moje serce było rozdzierane, że po prostu płakałem, po prostu i czasami może modliłem się tak jak Jezus, że Panie, jeśli możesz, to oddal ten kielich ode mnie. Jeżeli nie miałeś takiej sytuacji w życiu, to jeszcze nie umarłeś dla siebie samego. Jeszcze nie oddałeś całkowicie swojego życia Bogu. To jest trudna decyzja. Dlatego, że musisz poświęcić swoją wygodę dla Boga czasami. Musisz poświęcić swoje wygodnictwo, swoje różne przyzwyczajenia, swoje fantazje, co lubisz. Musisz to położyć na ofiarę przed Bogiem, żeby to spłonęło. Musisz to stracić. To kosztuje. To jest czasami ból, to jest trudne. Ale to jest mało, to się wydaje, że to jest fajne, ale czasami jest tak, że na przykład to trwa, ty musisz z czymś walczyć po prostu, ty musisz czasami naprawdę poświęcić po prostu swoje życie, swoje serce, nieraz po prostu ugryźć się w język, nieraz z trudnościami. To nie jest takie lelum polelum, że jest fajnie. Fajnie jest, jak jesteś na nabożeństwie i po prostu spływa Boża chwała, ale czasem to jest okupione godzinami modlitwy w komorze. Ja wierzę, że po prostu Bóg chce coś zrobić pomiędzy nami szczególnego, wiecie, ja naprawdę wierzę w to, że Bóg chce nas prowadzić w szczególne miejsce, ale to jest też czas, my musimy do tego dojrzeć, powoli do tego dojrzewamy, Bóg nam daje niesamowite takie pragnienie, żeby w to wejść, dzielimy się z tym, zapalamy was do tego, zachęcamy, mówimy, ogłośmy post, pościmy tydzień czasu. Ja myślę, że spróbujemy to zrobić również tak, żeby przez ten tydzień czasu każdego dnia było po południu spotkanie, chociaż dwóch, trzech osób, tych, którzy poszczą. Myślę, że w tym miejscu jest dobre miejsce, żeby się w tym miejscu zgromadzić. Żebyście mieli ten czas, kiedy po prostu możecie razem się zebrać i w tym ogniu Bożym, w tym poświęceniu, w poście modlić się, dlatego że to jest ważne. Ja wiem, że kiedy jesteś w takim miejscu i po prostu ogólnie wiesz, tak niby wiesz, co, o co chodzi, ale jest ci ciężko, bo jesteś czasami w walce takiej duchowej. Ale kiedy spotkasz się z drugim bratem, podzielisz się tym i razem zaczniecie się o to modlić, to jest zupełnie inna sytuacja. Masz naprawdę zupełnie inne przebicie. Jesteś zachęcony, dzielisz się trudnościami, przeżyciami i to naprawdę ma zupełnie inny wymiar. Jesteś zbudowany, zachęcony, mówisz, wow, jak fajnie było się modlić, po prostu razem spotkać właśnie w tym czasie. To nie jest takie coś, że my ten post ogłaszamy, żebyśmy mieli chlubę, że my fajnie, bo my, ale wiesz, ale my to mamy takie działanie, że my to co miesiąc mamy tydzień postu w modlitwie. Pobożni jesteśmy bardzo. Wiecie, jeśli chodzi o taką pobożność, to ja to wyrzucam do śmietnika. Wyrażę się jasno, naprawdę mam takie serce. Po prostu nie chodzi mi o pychę dla siebie samego w ogóle. Jeśli o to, jeśli ktoś z was myśli, że o to chodzi, to podrzyjmy tą kartkę, więcej tego nie róbmy. Bo ja chcę, żeby Arka Przymierza tu przyszła, żeby chwała Boża tu przyszła, rozumiecie? Ale żeby to się stało, twoje serce też musi być zmienione. Ty musisz położyć przed Bogiem pewne rzeczy. Ty musisz po prostu poświęcić swoje życie. Wiecie, ty musisz, czasami musisz po prostu... Musisz umrzeć dla samego siebie. Nie da się inaczej. Rozumiecie? Historię opowiadał na tej konferencji, ja bardzo zachęcam, wręcz uważam, że to jest obowiązek. Jeśli ktoś bardzo nie lubi obowiązków, no to powiem, że obowiązek w cudzysłowie, ale bardzo zachęcam, abyście przesłuchali tych wykładów, które były na konferencji. One są do pobrania ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Oaza. Cztery wykłady, czyli Bogdan Olechnowicz, Andrzej Nędzusiak, Liliana Cydejko i Jerzy Rycharski. To można sobie wciągnąć na pendrive'a, na komórkę, wziąć sobie słuchawki i przesłuchać. Zachęcam, abyście rozważyli, co ci ludzie mówią. I między innymi Andrzej Nędzusiak mówi o tym, że o tym Franku Olszewskim, pastor Kościoła Zielonoświątkowego, zasłużony w Kościele Zielonoświątkowym przez kilkadziesiąt lat służby, książki, wykłady, konferencje, międzynarodowa służba. Człowiek zaczyna w pewnym momencie swojego życia chorować, zaczyna tam chyba od razu się pojawił rak, tak? To był od razu rak. Ludzie się zaczynają modlić, on wychodzi z tego raka chyba na rok, dwa, czy jakoś tak. I znowu choroba wraca. I niestety już nie wyzdrowieje, chociaż ludzie się modlą, nie? I odchodzi do Pana, ale przed śmiercią Bóg przychodzi i pokazuje mu, z jakiego powodu takiego męża Bożego takie rzeczy dotykają. To jest trudne. Ja zachęcam, abyśmy sięgnęli również do tego wykładu o Franku Olszewskim. To jest Polak. To jest Polak zasłużony w Kościele Zielonoświątkowym. I okazuje się, że ten człowiek, chociaż był naprawdę bardzo pobożny i zasłużony i Bóg go używał, miał w swoim życiu pewną część serca, której nigdy jakby nie był w stanie albo nie bardzo do końca się poddał pod działanie Boże, pod pokutę, pod uniżenie, nie poddał pewnej sfery w swoim życiu. Był tak zwanym cholerykiem. Był bardzo nerwowy, w swoim domu ranił ludzi. Kiedy leżał na łożu boleści, kiedy mieli mu robić badania już przed śmiercią, nie mogli mu podać tych środków przeciwbólowych, bo musiał mieć tam te badania zrobione. Bóg do niego przyszedł, mówi, boli, tak? Mówił, Panie, Ty wiesz, modlę się cały czas, że bardzo boli, nie? On mówi, a jak bolało, jak Ty zadawałeś swojej rodzinie ból? Wiecie, może czasami dla nas być to takie dziwne, że Bóg czasami tak działa, ale Bóg później do niego powiedział, że należało wziąć łaskę Bożą, żeby cię zmienił twoje serce. Czyli Bóg miał łaskę Bożą dla niego, rozumiecie? To było trudne dla niego, żeby to zmienić. On mówi, ale ja sobie nie mogłem poradzić, Boże. Ale Bóg mówi, ale ja miałem tę łaskę dla ciebie, należało ją wziąć. Widzicie, ja wiem, że to jest trudne, to jest takie mocne, ale to wymaga ceny, to wymaga poświęcenia, to wymaga łez po prostu, wymaga postu. To wymaga czasem, że ktoś po prostu cię jakoś źle potraktuje, nie zrozumie, to wymaga takich sytuacji, nie? Nikt nie powiedział, że chrześcijaństwo będzie takie lelum po lelum, swobodne i wszystko, po prostu czasami trzeba poświęcić. Jezus powiedział, że po prostu, że musimy go naśladować. Tak jak Czarek czytał, że pewne, możemy nie być godni Jego, jeżeli pewnych rzeczy nie poświęcimy. I powiem wam, jeżeli poświęcisz te rzeczy, Bóg ci niesamowicie poukłada twoje życie. Będziesz nasycony. Bóg znajdzie sposób, żeby nasycić twoje życie. Żeby znaleźć czas na wakacje, na rodzinę, na relacje w domu, na relacje z dziećmi. Bóg ci to wszystko da, ale najpierw szukajmy Królestwa Bożego. Chcemy dzisiaj, byście zostali na modlitwie, byśmy modlili się o Kościół, o Polskę, o nasze życie, abyśmy uniżyli się przed Bogiem. I wierzcie mi, że ta modlitwa będzie zaraz po spotkaniu. Zrobimy krótką przerwę, nie 15-20 minut, żebyśmy sobie tak chwilkę odpoczęli. Może zrobimy jakąś herbatę, może się uda. I później pomodlimy się, tak, nie wiem, 45 minut do godziny, zobaczymy, jak Duch Święty będzie działał. Jeszcze kilka minut, jeżeli możecie tak mnie wysłuchać, dobrze? Mateusza. Dwudziesty piąty, 24 może też. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby mi dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. To jest mowa o sługach, prawda, przełożonych Kościoła, ale ty też jesteś przełożony w pewnych dziedzinach, ty też masz powołanie. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I wiecie, co mnie dotknęło w tym słowie? Coś ciekawego, którego wcześniej nie widziałem. W pierwszym momencie o tym słudze wiernym nie jest napisane, że Pan przyjdzie w momencie, kiedy on się nie spodziewa tego. Chociaż jest napisane w Biblii, że tylko Jezus, że nawet Jezus nie zna dnia i godziny. Dopiero w drugim momencie jest napisane, że ten, który jakby nie był, że był w tym złym takiej postawie, prawda, nie był wierny Bogu i że zwleka i tak dalej, szedł po prostu w takie światowe życie, przyjdzie w dniu, w którym go nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Ciekawostka, ale słuchaj, czytajmy dalej, zaraz wam coś się wyjaśni. 25 rozdział Mateusza. Jak możecie, to możecie rzucić to, nie? Na wyświetlacz. Wtedy podobne będzie królestwo. 25 Mateusza. I dalej tam do 13. 25 Mateusza, tak. Wtedy podobne będzie królestwo niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, a 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zebrały oliwę, a w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, podobna sytuacja do tej poprzedniej, co czytaliśmy, długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedział mądry, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. I później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając, rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Gdy czytamy to w kontekście całym, poprzedni rozdział jest o znakach czasu, że będą prześladowanie, że będą trudne czasy, będzie głód, czasami trzęsienia ziemi i potem jest takie słowo, zaraz po udręce owych dni, słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, gwiazdy spadać będą. To jest wszystko o tych czasach ostatecznych. I zaraz po tym, w całym kontekście, w jednej wypowiedzi, jakby Jezus mówi jedno kazanie o tym i mówi kolejne jakby następujące po sobie wnioski. Mówi o podobieństwie o tych 10 pannach. I mówi, że tak jak ja to rozumiem, te mądre panny mają oliwę i mają lampy i mają oliwę, mają zapas oliwy, są przygotowane na dzień przyjścia Jezusa. Nie mogą dać tamtym pannom, bo im by nie wystarczyło. Dlatego nie da się po prostu swojego namaszczenia oddać innym, podzielić się tym troszeczkę. Oczywiście, jak wiecie, oliwa symbolizuje Ducha Świętego i taką lampę, czyli po prostu taką, jak to powiedzieć, światło Boże, czy światło Ducha Świętego, czy tą obecność Ducha Świętego w twoim życiu. Czyli ten zapas Ducha Świętego w twoim życiu, które ty masz i oczekujesz dnia przyjścia Jezusa z tym zapasem. Czyli jesteś przygotowany. I wcześniej też jest pokazane, że ten, kto o tym słudze, ten, kto stał i jakby wyczekiwał Dnia Pańskiego, jego nie zaskoczył ten Dzień Pański. Chociaż nie zna dnia i godziny, ale nie zaskoczy cię, dlatego że będziesz widział znaki czasu bardzo wyraźnie. Kiedy chodzisz z Duchem Świętym, jest to bardzo wyraźnie. I do czego dążę? Musisz mieć obecność Ducha Świętego w swoim życiu. To nie może być tak, że ty znasz Pana z opowieści, że po prostu to potrzebujesz, żeby ktoś ci powiedział kazanie, żebyś to wziął od kogoś. To ty masz mieć tą relację z Duchem Świętym osobiście. To ty masz znać Pana osobiście i powiedzieć, ja znam Pana, On zna mnie. Znacie się po imieniu. Wiecie, jakie miałeś modlitwy do Niego rok temu, 5 lat temu, wczoraj. Znacie to, dzielicie się swoim sercem. Znasz ty i On, macie intymną relację szczególną. Ty musisz Go znać. To jest tam, to bycie mądrą Panną. Nie wystarczy tylko mieć lampę. Widzicie, tu jest pokazane, że to byli ludzie, którzy wszyscy czekali na Pana. Ale jedne miały ten zapas oliwy. I kochani, tu nie ma innej alternatywy. Nie ma, naprawdę, nie ma innej alternatywy. Więc jeśli dzisiaj są ciężary lub grzechy, które cię zatrzymują czy usidlają, jest taki czerwony czy zielony guzik w pilocie, wyłącz go. Zrób inne rzeczy, które po prostu są, które cię okradają. Tak jak rozmawialiśmy, Bóg używa różnych narzędzi, czy komputera, czy telewizji. Dobrze jest czasami też pobyć z przyjaciółmi, dobrze jest pojechać sobie na grilla, nad jezioro. Jest na to wszystko czas. Jest na to wszystko czas. Bóg daje na to wszystko czas. Ale jeżeli widzisz, że pewne rzeczy po prostu cię okradają z tego intymnej relacji z Bogiem, to zmień. Póki jest czas. Zgromadź tę oliwę, zgromadź ten zapas oliwy. Czas. Co? Dobrze. Ja tak chciałem dużo mówić, ale może jeszcze teraz chciałeś? Weź mi słowo, proszę cię.
Ja w ogóle tak, słuchajcie, bo pewne objawienie dostałem. I to wszystko się, to się niesamowicie w ogóle wszystko łączy. Słuchajcie, my się nic nie umawiamy, co mamy mówić. Nikt, w ogóle nie rozmawiamy o tym z sobą. I słuchajcie, dwa tygodnie temu, co ja miałem to słowo z pieśni nad pieśniami, tak? I o tym, żeby nie przespać czasu swego nawiedzenia. I tam, słuchajcie, jest tak, że ja spałam, lecz moje serce czuwało, słuchaj, to mój miły puka, otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy, tak? No i ona się zaczęła wymawiać, zdjęłam już moją suknię i ja niesamowicie wtedy czułem obecność Bożą. Ja wiedziałam, że to jest coś, co Bóg mówi i ja powiem wam, ja się modliłem, że Boże, o co chodzi? Jak my naprawdę mamy zareagować? I do dzisiaj ja nie miałam odpowiedzi i dzisiaj dostałem odpowiedź. I teraz słuchajcie, to się w ogóle niesamowicie dla mnie wszystko łączy. To jest też to, co ja mówiłem tydzień temu. Te słowa, które skierował Pan przez proroka do Samuela, czy takie mam upodobanie w całopaleniach, w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, uważę, słuchanie, lepsze niż tłuszcz barani. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważna rzecz. Jemu Bóg zarzucił, że on nie usłuchał słowa, które miał prorocze słowo na tej jednej sytuacji. On tu w ogóle nie przestąpił zakonu. Rozumiecie to? On nie przestąpił zakonu, który był zapisanym Słowem Bożym. On miał jedno słowo, że idziesz na bitwę i nie możecie z tego nic wziąć, bo ja to obkładam klątwą. I on to jedno słowo zlekceważył. I z powodu jednego słowa, które Duch Święty skierował, on stracił królestwo, stracił wszystko. Mi chodzi o to, że musicie złapać wagę, jaką Bóg przykłada do słowa, które mówi przez swego ducha dziś do nas. Okej? I teraz posłuchajcie. Ta oblubienica, że tutaj jest pierwsze, co mówi, słuchaj, to mój miły puka.
I teraz posłuchajcie teraz. Objawienie do kościoła w Laodycei, który myślał, że jest super, Bóg im później mówi, że nie jest super i mówi tak. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał. O czym on mówi? Mówi, jeśli ty usłyszysz, że to jest moje słowo dzisiaj do ciebie, jeśli ty zareagujesz, to ty mnie przyjmujesz, to ty mi otwierasz drzwi. Jeśli ty odrzucisz słowo, które ja dziś przez Ducha Świętego kieruję do twojego serca, to ty mi zamykasz drzwi i nie chcesz mieć ze mną nic wspólnego. Więc to jest to, jak Pan teraz przychodzi. Pan przychodzi przez słowo, które mówi przez Ducha Świętego do nas. W taki sposób Pan przychodzi. I teraz to, czy będziesz oblubieńcą Go, która przyjmie, albo która mu powie nie, to jest to, jak reagujesz na słowo. Ja powiem wam tak, dziś Duch Święty mówi do zboru. Ja nie mam żadnego ale tutaj. Nie wiem, kto ma uszy, ten słyszy. Dziś Duch Święty przez Czarka, przez Marcina, on mówi do zboru. Jeśli nie, to słuchaj, to jest nagrywane, to można wziąć naprawdę i słuchaj i módl się. I zrób coś z tym. Mnie to też dotyka, też mnie bada, też mnie konfrontuje te słowo. Tak? Ja nie jestem w lepszej pozycji. My się wszyscy mamy jakoś ustosunkować. Słuchajcie, jeśli Bóg przez lata mówił do Izraela, zatwardziliście kark na Ducha Świętego, o czym on mówi? On mówi, kierowałem słowa przez proroków latami, kilkadziesiąt lat, nieraz te same słowo w Jeremaszu on mówi. I nie chcieliście słyszeć. I nie chcieliście słuchać. Więc to, czy my robimy Panu miejsce, to co Marcin, chcemy tak, by Boża chwała przychodziła. A Bóg przychodzi przez słowo. I teraz jest kwestia, czy co ty zrobisz z tym słowem? Co ty zrobisz? Jeśli nie zrobisz nic, jeśli dalej wrócisz do stylu życia, który miałeś, chociaż Pan mówi, że chce, żeby zmienić ten styl życia, to my mu mówimy nie. Przykro mi. Tak jak tutaj ta oblubienica mówi, tak? Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam już moje nogi. Jakże więc mam je znowu pobrudzić? Tak? Wracasz do tego życia. Mam rodzinę, mam telewizję, mam komputer, mam swoje hobby, mam różne rzeczy. A Pan mówi, a to jest czas, że ja chcę, żebyś do mnie się przybliżył. To wszystko, całe to poselstwo dzisiaj, to jest to. Zostaw te rzeczy i zacznij się przybliżać do mnie całym sercem.
Od dłuższego czasu, kochani, mamy, ja nie będę długo przedłużał, ale niech to Duch Święty prowadzi, tak jak nakłada na te pewne rzeczy do naszego serca. Ja mogę sięgnąć do pewnych notatek, i mogę wam powiedzieć, że od przynajmniej półtora roku Bóg po prostu mówi do nas, abyśmy szukali Jego oblicza, bo On chce przyjść. Tak? Słyszeliście to kiedyś? Takie było słowo mniej więcej w tej treści? Że Bóg mówi do nas, mówił do nas, oczyszczajcie swoje serca, szukajcie mojego oblicza, bo ja chcę przyjść. I teraz słowo mówi, że nie lekceważcie proroctw, tak? Czyli albo musimy je rozważyć, są prawdą, czy nie są prawdą. Ale Bóg to wielokrotnie mówił do nas, w różny sposób. Ja to odbierałem w wielu, wielu sytuacjach. I osobiście, jako starszy tego zboru, wierzę, że to jest słowo od Pana dla nas. Dla tego Kościoła. I Bóg mówi, oczyszczajcie swoje serca, pierzcie swoje szaty i tak czekajcie na mnie. Czyli pierzcie swoje szaty indywidualnie, swojego domu, swojej rodziny. Bóg co chce uzdrowić, Bóg co chce uporządkować. Jeśli masz nieprzebaczenie lub gorycz w swoim sercu, to ratuj się, póki masz czas. Dlatego, że to jest pułapka diabelska. I diabeł może tego kiedyś użyć, że po prostu przez tą gorycz, przez to ziarenko, które gdzieś tam trzyma w twoim sercu, wyrośnie złe drzewo, zły korzeń i może cię pokalać. Więc jeśli dziś masz coś takiego, że gdzieś tam masz urazę do kogoś i tak niby to nic poważnego, ale mam, to Ducha Świętego również zasmuca i musisz się z tego upamiętać. Poprosić Boga, żeby cię uzdrowił. Dlatego, że to nie są bagatelne rzeczy. Z tego czasami wyrastają bardzo złe rzeczy. Ale coś chciałem przeczytać. Do czego wierzę, Duch Święty nas prowadzi. Dzieje apostolskie. Pierwszy rozdział. I drugi rozdział. Pierwszy rozdział i Jezus mówi do uczniów tak. To jest chyba, to jest 4:1-4. A spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Więc oni powiedzieli: ok, Jezus kazał, nie oddalajcie z Jerozolimy, ale trwać i oczekiwać Ducha Świętego, mocy Bożej. I trwali w modlitwie. I drugi rozdział się zaczyna tak. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, kto zna ten fragment? Czy ktoś z kościoła ewangelicznego zielonoświątkowego o wylaniu Ducha Świętego może nie znać tego fragmentu? A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. I napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. A gdy, tam dalej jest napisane, że... A gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. Ten szum był słyszalny nawet na zewnątrz. Bóg posłał swojego ducha w postaci fizycznej, czyli w postaci wiatru. Ukazały im się języki ognia. Czyli Jezus mówi o tym, że nie przyszedłem, że przyszedłem ogień rzucić na ziemię, jakże bym pragnął, aby on już płonął. Czyli ogień Ducha Świętego w nas. Czy taką pasję, takie poświęcenie, żarliwość taką Bożą, też z tym idzie taka moc i autorytet w modlitwie, moc i autorytet we wstawiennictwie. Jeżeli weźmiesz to, o czym dzisiaj mówimy, o czym też Piotrek mówi, jeżeli weźmiesz to, Bóg cię napełni swoim Duchem Świętym, napełni cię swoim ogniem i będziesz żył w takiej pasji, będziesz żył w tym miejscu. Będziesz żył w innym w ogóle miejscu duchowym, w innym miejscu autorytetu Bożego. Twoja modlitwa będzie zupełnie inna. Chociaż czasami będziesz spędzał czas na kolanach i we łzach. Będzie tak, bo tak Duch Święty działa. Ale czasami będziesz po prostu miał modlitwę po prostu jak chówce waleczne. Bóg to chce czynić pośród nas. Ja osobiście, co do tego, tej sytuacji w Dziejach Apostolskich, to chcę, posłuchajcie tego, chcę, mam takie pragnienie, abyśmy tego doświadczyli tutaj w Świdniku. Wiatru, jak szum, i to nie raz. Ja chcę, żeby to przychodziło. Żeby Duch Święty przychodził jak potężny wiatr, jak potężny wicher, słyszalnie, namacalnie, potężnie, że aż ludzie z zewnątrz przybiegną, powiedzą, co u was się dzieje? Wicher jakiś? Samolot przelatuje? Są takie świadectwa. Po prostu, żebyście byli napełnieni tak Duchem Świętym, żebyście wszyscy mogli prorokować, po prostu mówić językami, kłaść ręce na chorych. Do tego dążymy. Takie mam pragnienie. Nie chcę, abyśmy byli po prostu nominalnymi wierzącymi, ale naprawdę poświęconymi dla Boga. I powiem wam jeszcze, twoja duma w tym całkowicie przeszkodzi. Jeżeli dzisiaj jesteś dumny i myślisz, że ja tu jestem, to zapomnij. Bóg nie przyjdzie napełnić dumne naczynie, tylko pokorne naczynie, które uniżone. Bóg da swoją łaskę pokornym. Tylko pokornym Bóg daje łaskę. A to, że Duch Święty tu przyjdzie, to przez swoją łaskę to zrobi. Więc jeżeli jest gdzieś odrobina jakiejkolwiek dumy, to tak jak Biblia zachęca w Izajaszu, każda góra, pagórek musi być obniżona. Czyli to, co zbyt wysokie, wyniosłe, musi być obniżone. To, co zbyt uniżone, zbyt upadłe, musi być podniesione. To Bóg pewne rzeczy czyni. I my musimy Mu to pozwolić. I my się ostatnio bardzo mocno modlimy, tak jakby uzgadniamy to między sobą. Duchu Święty, przyjdź i działa i czyń, co Ty chcesz pośród nas. Co Ty chcesz. Dlatego miejcie serce otwarte, co Duch Święty chce uczynić pośród nas. Jak On chce uporządkować ten Kościół. Jak On chce zbudować ten dom. Amen. Chyba czuję, żebyśmy zrobili przerwę. Miałbym dużo do powiedzenia, ale to nie jest czas na to. Jest tak, że mamy po prostu ostatnio dużo takich czasów. Może się pomodlimy 3 minuty, co? Możecie? Halleluja. Duchu Święty, prosimy Cię, Panie, abyś Ty przyszedł, Panie, i to Słowo tak mocno włożył w nasze serca, Panie. Jezu, niech ten ogień Ducha Świętego zapłonie nad nami, Panie. Bardzo Cię proszę, w imieniu Jezusa, niech stąpi Twój ogień. Niech stąpi Twój ogień, Panie. Niech stąpi Twój ogień. Niech wypali w nas to, co jest cielesne, co jest religijne, co jest światowe, Panie. Wypal to w nas, Panie. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, abyś to uczynił w naszym życiu. Mówimy Cię, nasze życie przed Tobą przedkładamy, Panie. Kładziemy nasze życie przed Tobą, Jezu. Jeśli jest jakieś rzeczy, Panie, jakieś niewłaściwe poukładane rzeczy w naszym sercu, Panie, ja bardzo Cię proszę, Panie, prosimy Cię razem, przyjdź, Panie Jezu, i poukładaj to, Panie. Przyjdź i ulecz, Panie, przyjdź i uzdrów, przyjdź i wyprowadź, Panie, przyjdź i nawróć nas, Panie, żebyśmy nasze serca, żeby się całkowicie upamiętało przed Tobą, Jezu. Ja proszę Cię, Panie, prosimy Cię o to, Jezus. Prosimy Cię o to, Jezus. Prosimy Cię o to, Jezus. Tak jest nasze serce przed Tobą, Panie. My chcemy tego, Panie. My chcemy wejść w to, co Ty masz dzisiaj dla tego Kościoła. Chcemy wejść to przebudzenie, chcemy wejść to poświęcenie, chcemy, Panie, przeżyć nawiedzenie Twoje, chcemy przeżyć, Panie, przemianę Twoją, Panie. Chcemy przeżyć przebudzenie Twoje, Jezu, bo Ty jesteś Panem i Królem i Ty swojej chwały nie oddasz nikomu, Jezu. Dziękuję Ci, Panie. Oddaję Ci chwałę i cześć, Jezu. Tobie, tylko Tobie. Amen. Robimy czas przerwy. Nie wiem, 15 minut, porozmawiajmy sobie i później pomodlimy się różne rzeczy, okej?